Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Statystyczny Polak zjada rocznie prawie 13 kg ryb i owoców morza, wynika ze statystyk FAO. Tylko 8% Polaków spożywa porcję ryby dwa razy w tygodniu. To tyle, ile zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Z takim wynikiem zostajemy daleko w tyle za prawdziwymi entuzjastami ryb w Europie. Finowie, Szwedzi czy Estończycy zjadają ponad 35 gramów ryb dziennie, a liderami są Norwegowie, Islandczycy i Japończycy. I właśnie ryby są tematem naszej rozmowy, a moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Radosław Kowalski z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Panie doktorze, z jednej strony słyszymy, że ryby są najzdrowszym z mięs, z drugiej ostrzega się nas przed zanieczyszczeniem ryb metalami ciężkimi, dioksynami, antybiotykami. Jak odnaleźć się w tym dwugłosie?
Najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku. Oczywiście we współczesnym świecie trudno znaleźć obszary środowiska, które nie byłyby dotknięte działalnością człowieka, więc pestycydy, dioksyny, te związki znajdują się w zasadzie wszędzie wokół nas. Regulacje Unii Europejskiej, które dotyczą naszego obszaru gospodarczego, służą temu, by ograniczyć spożywanie tych związków w ilościach zagrażających ludzkiemu życiu. Ponieważ stosowane z umiarem, oczywiście chronią uprawy, ale stosowane z nadmiarem mogą szkodzić nam zdrowotnie. I nie jest prawdą oczywiście, że tylko ryby mogą paść ofiarą takiego nadmiernego nadużywania tych środków chemicznych. Ofiarą tego padają w zasadzie wszystkie zwierzęta, które hodujemy w Europie. I jeżeli chodzi o ryby, to ich najgorsza jakość od lat jest oczywiście znajdywana w Bałtyku. Niestety Bałtyk jest morzem dosyć zanieczyszczonym, ale nadal to nie jest tak, że po zjedzeniu porcji takiej ryby z Bałtyku zachorujemy bądź nam zaszkodzi. Zdecydowanie będą przeważały te walory zdrowotne mięsa rybiego i tłuszczu niż te szkodliwe tych dioksyn, które tam ewentualnie się mogą znaleźć. Badania Morskiego Instytutu Rybackiego dowiodły, że w żadnym produkcie rybnym, który jest oferowany na polskim rynku, a badane były łososie norweckie, łososie dzikie, była badana panga, była badana tilapia sprowadzana. Te badania dostępne ogólnie w internecie można sobie spokojnie sprawdzić. Badania były robione też z dużego projektu finansowanego z funduszy europejskich. Wykazały, że żadna z tych ryb, żaden produkt nie zagraża ludzkiemu zdrowiu. Więc oczywiście te dioksyny możemy znaleźć w tych rybach, ale w takich ilościach, dioksyny czy pestycydy, czy metale ciężkie, w takich ilościach, których generalnie w naszym naturalnym środowisku się znajdują. Nie jest to z nadmiarem, więc absolutnie proszę nie ulegać panice i szukaniu ryb szkodliwych, nawet tego otoczonego dosyć dużą infamią łososia norweskiego. Tam naprawdę nie znajdziecie państwo niczego, co mogłoby wam zaszkodzić.
A dlaczego my Polacy tak mało ryb jemy?
No jeśli chodzi o Polskę, to jest problem przede wszystkim geograficzny. Następnie z geografii wyniknęła historia. Nie mieliśmy jeszcze tak dobrej logistyki kiedyś, więc u nas na terenie Polski mamy głównie dostępne ryby z wód słodkowodnych. Dostęp do morza Polska przez długi okres czasu miała dosyć ograniczony. A ryby słodkowodne rządzą się swoimi prawami. Po pierwsze, jeziora, wody słodkowodne nie są tak produktywne jak wody morskie, a po drugie, ryby, które żyją w wodach słodkich, nie zawsze i generalnie wśród wszystkich smakoszy uważane są za mniej smaczne niż ryby morskie. Stąd też te spożywanie ryb w Polsce wykształciło się na tym poziomie takim marginalnym. I co ciekawe, nasza tradycja zjadania ryb wiąże się z najlepszymi okresami do zjadania ryb słodkowodnych, czyli karpia jemy na święta, tak, zimą, kiedy on już 2 miesiące nie żeruje. Gdybyśmy próbowali karpia zjeść w lecie na przykład, odłowionego prosto ze stawu, kiedy on akurat żeruje w dnie, często głęboko w mule poszukując pokarmu, jego mięso smakuje podobnie jak obszar, w którym się on porusza, a porusza się przy dnie, więc trąci mułem. Kiedy ryba trąci mułem, to nie znaczy wcale, że jest zła, niedobra, nie. Po prostu to są pozostałości różnych związków biologicznych, które występują w dnie, które przenikają do mięsa ryby w trakcie, kiedy ona żeruje w dnie, ponieważ nie jest w stanie odfiltrować dokładnie, powiedzmy, bezkręgowca od mułu, w którym on się znajduje, więc zjada razem z mułem. Jest to po prostu mięso niesmaczne. Stąd w lecie większość ryb karpiowatych, których mamy najwięcej w naszych wodach śródlądowych, jest bardzo słaba, jeśli chodzi o jakość smakową. stąd ludzie niechętnie po nie sięgają. W całkiem innej sytuacji jest, chociażby są kraje w basenie Morza Śródziemnego, gdzie pierwsza akwakultura w ogóle rybna, powstająca w Cesarstwie Rzymskim, w ogóle nie dotyczyła ryb słodkowodnych. Tam starano się hodować ryby morskie. I te ryby morskie w zasadzie w ciągu całego roku zachowują świetne walory smakowe, są bardzo smaczne i co więcej, są mniej ościste. Ryby karpiowate są bardziej ościste. I u nas to zaważyło. No, w Polsce mamy dużo ryb, które w lecie są mało jadalne w sensie smakowym, mają dużo ości. Nie przyzwyczailiśmy się do jedzenia ryb.
I to też jesteśmy monotematyczni.
Monotematyczni. No i to też wpłynęło też chociażby na bardzo ubogi pejzaż kulinarny sposobu przygotowywania ryb. Bo w Polsce generalnie, jeśli myślimy o rybach, to większość naszych gospodyń domowych myśli o panierce i smażeniu na oleju.
Tak.
Ale ryby można przygotować na wiele innych sposobów. I na przykład tak potraktowana makrela będzie niejadalna zupełnie. To jest ryba morska, do której bardzo przy okazji zachęcam do jedzenia, ponieważ to jest ryba na naszym rynku, która ma najwięcej kwasów omega-3.
No właśnie, to jest moje następne pytanie. Dlaczego powinniśmy jeść ryby? Wszyscy dietetycy nas do tego przekonują. Piramida żywności.
Tak. Z której strony byśmy nie spojrzeli na rybę, jest naprawdę jej mięso bardzo dla nas zdrowe. Więc po pierwsze, te kwasy tłuszczowe, o których mówimy, czyli wielonienasycone omega-3, bardzo istotne w rozwoju płodowym dziecka chociażby. Dla dorosłych osób oczywiście również, ponieważ musimy wiedzieć, że nasz mózg, układ nerwowy potrzebuje bardzo dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Potrafimy sobie część syntetyzować oczywiście i z oleju roślinnych także, ale zdecydowanie lepiej i szybciej wchłaniają się te z ryby. Następnie białko. Białko rybie również jest bardzo łatwo przyswajalne, a dodatkowo wnosi bardzo dużo aminokwasów egzogennych, tych z połączeniami siarkowymi, jak metionina, cysteina, które są budulcem naszych mięśni i bez nich w zasadzie też super zdrowymi być nie możemy. Następnie mikroelementy. No, ryby morskie zwłaszcza, to przy okazji jest kapitalna profilaktyka chorób tarczycy, ponieważ dostarczają nam naturalnego jodu, dostarczają nam bardzo dużo mikroelementów, żelaza. Kobiety w ciąży również potrzebują żelaza. Żelaza zdecydowanie więcej jest w mięsie rybim niż w stałocieplnych. To w zasadzie zaważa na tym, że te ryby można traktować jako taki probiotyk, czy prebiotyk. Jest to pokarm, który służy naszemu zdrowiu.
Wspomniał pan o akwakulturach w starożytności. Czy tak to funkcjonuje teraz?
Oczywiście. Akwakultura to znaczy hodowla ryb w warunkach kontrolowanych, czyli
stawy?
Czyli stawy, tak. Mhm. Stawy, sadze, to wszystko dotyczy akwakultury. Ze względu na to, że pozyskiwanie ryb ze środowiska naturalnego jest ograniczone, bo nie możemy odłowić wszystkich ryb. Musimy zostawić pewną część, powiedzmy, pokolenia rodzicielskiego, które da początek następnemu pokoleniu i tak dalej, żeby produktywność była utrzymana. Stąd na świecie obecnie, jeśli chodzi o morza, osiągnęliśmy obecnie maksymalny pułap odłowów. Z morza już więcej ryb nie pozyskamy. To zostało osiągnięte w latach między 2016-2018. Według statystyk FAO już więcej, raczej wzrosty są bardzo minimalne, raczej będzie teraz fluktuacja. I jedyny wzrost, jaki możemy uzyskać produkcji rybackiej, jest z produkcji kontrolowanej w systemach stawowych bądź sadzowych. I tu dzieje się potężna rewolucja. Wzrost od roku 90 do 2018, chociażby statystycznie, wzrost produkcji w sektorze akwakultury, czyli w tym sztucznym wychowaniu ryb, wzrósł ponad pięciokrotnie.
No tak, ale z drugiej strony słyszymy o karmieniu antybiotykami.
I tu dochodzimy do następnych mitów. Tak jak w każdej produkcji zwierzęcej, oczywiście istnieje czasami potrzeba leczenia zwierząt, ponieważ to wynika z utrzymania ich dobrostanu. Tak samo jak człowiek. No przecież chorego człowieka nie skierujemy do, powiedzmy, ośrodka bez leczenia specjalistycznego. Dlatego leczenie jest. Oczywiście istnieje w gospodarstwach rybackich, ale nigdy nie jest stosowane z nadmiarem, ani uciążliwie, ani długo. Ryby generalnie staramy się szczepić. Jest bardzo dużo szczepionek dla ryb. Ryby szczepimy, bo profilaktyka jest najlepsza w wodzie. Kiedy ryby się szczepi i są małe, zajmują one, powiedzmy, jedno wiaderko i jest naprawdę łatwo rozprowadzić szczepionkę imersyjną. No, w przypadku, kiedy mamy już duże stado hodowlane, gdzie staw zajmuje, powiedzmy, hektar, dwa albo więcej, to wdrożenie jakiegokolwiek leczenia jest bardzo kłopotliwe, wręcz czasami niemożliwe. Mamy pasze z antybiotykami, ale one są bardzo drogie i to oczywiście się czasami stosuje, ale zawsze stosuje się wówczas terminy karencji. I nigdy nie poddaje się leczeniu ryb przeznaczonych bezpośrednio do żywienia ludzi, tylko ewentualnie leczy się te młodsze stadia, które podatne są na choroby bakteryjne, furunkuloza. Jest dużo. Tak samo jak my chorujemy na grypy, przeziębienia, tak samo rybom się to może zdarzyć. Ale nie jest to nagminne i przy dzisiejszym stanie profilaktyki, tak jak mówię, w szczepionkach, użycie antybiotyków czasami jest wręcz w ogóle niepotrzebne.
Czy takie akwakultury dostają jakieś certyfikaty?
Oczywiście mamy też certyfikaty i tutaj chciałbym powiedzieć, że w Polsce rozwija się też nasza własna certyfikacja. Certyfikat nasz Pstrąg chociażby. Jest to certyfikat wydawany hodowlom, które spełniają wszystkie rygorystyczne normy dotyczące i weterynaryjne, i dobrostanowe ryb. To jest logo oraz ten tekst Nasz Pstrąg, to można znaleźć, ale są także międzynarodowe certyfikaty. ASC to jest certyfikat dotyczący akwakultury, MSC dotyczący połowów w morzu i w oceanach i te certyfikaty świadczą o tym, że dany producent, który ten certyfikat posiada, hoduje ryby z poszanowaniem ich zdrowia, dobrostanu, a także z poszanowaniem środowiska naturalnego, ponieważ to też jest teraz bardzo ważne, żeby ta hodowla nie wpływała w ogóle na środowisko.
Czytając artykuły branżowe, możemy natknąć się na taką instytucję jak banki nasienia ryb. Czy to jest konieczność naszych czasów?
Banki nasienia ryb są w zasadzie spowodowane tym, że w obecnych czasach dochodzi do dużych zachwiań klimatycznych. Te zachwiania klimatyczne przekładają się niestety na bezpieczeństwo hodowli. I jeśli mówimy o bankach nasienia, na razie głównie dotyczą one banków cennych gatunków hodowlanych. Zachowujemy je, ponieważ w razie dużych katastrof, powodzi, bądź susz, bądź jakichś innych katastrof związanych właśnie z tymi zawirowaniami klimatycznymi, gdybyśmy utracili pokolenie rodzicielskie, odzyskanie linii hodowlanej, która tak doskonale rosła w naszych warunkach, zajmuje wiele lat. W przypadku posiadania banku nasienia, poprzez proces androgenezy, procesy wspomaganego rozrodu, możemy odzyskać to stado rozrodcze, jak gdyby zachowawcze w ciągu 2-3 lat. Także te banki do tego służą, ale służą także i tutaj też przechowujemy nasienie ryb zagrożonych wyginięciem całkowicie.
Są takie?
A są takie. W ciągu naszego życia całkowicie w zasadzie z polskich wód zniknął jesiod zachodni na przykład. Nie możemy go już znaleźć. Chyba ostatni odłowiony w Polsce to był w latach 60. Wyginął prawdopodobnie jesiod ostronosy, który tu kiedyś występował i są prowadzone teraz intensywne próby restytucji tego jesiotra w wodach Polski, sprowadzanego z Kanady, ponieważ na wybrzeżu amerykańskim jeszcze się jak gdyby ostał. Ginie głowacica z naszych wód, giną malutkie rybki, o których mało kto wie, strzeble przekopowe, głowacz białopłetwy, to są malutkie rybki, które są bardzo istotne w łańcuchu pokarmowym ryb drapieżnych, występujących naturalnie w naszych wodach, a których egzystencja obecnie jest bardzo zagrożona.
Ale ze względu na zanieczyszczenie wód?
Ze względu na zanieczyszczenie i regulację cieków wodnych. To jest, głównie to mówimy o takiej tak zwanej antropopresji, czyli wpływie ludzkim na środowisko naturalne.
Mówi się o zrównoważonym rybołówstwie. Co to oznacza? Na czym to polega?
Zrównoważone rybołówstwo miałoby polegać w idealnym świecie na tym, że odławiamy tyle, ile jest powiedzmy produkcji największych, najstarszych roczników ryby. Czyli odławiamy tylko część populacji, która jest niezbędna też i do rozrodu, ale z zachowaniem takiej ilości w wodzie tych ryb, które jeszcze są w stanie jak gdyby odbudować pokolenie. Trochę to brzmi jakby niemożliwe, ale tak naprawdę w morzach i oceanach, kiedy popatrzymy na rozród ryb łososiowatych chociażby, to pewne zrównoważone rybołówstwo łososiowatych ryb prowadzi Japonia. Oni odławiają prawie wszystkie łososiowate w ujściu rzek, przeznaczając je głównie na konsumpcję, ale przy pozyskaniu całkowicie ikry, z której 3/4 idzie na handel, na sprzedaż jako konsumpcyjna ikra, ale ta 1/4, te 25%, to jest nadal taka ilość, która podchowana w warunkach sztucznych pozwala odbudować całe pokolenie. Ponieważ ryby składają setki tysięcy, a czasami nawet miliony jaj z jednej samicy, więc odbudowanie populacji na bazie kilkudziesięciu sztuk ryb jest całkiem realne. Stąd te zrównoważone rybołówstwo prowadzi do tego, że odławiamy oczywiście ryby w wieku produkcyjnym, ale zostawiamy ciągle tyle, żeby ten rozród nadal mógł spowodować powstanie nowego pokolenia równie licznego.
Makrela, śledź, karp. Na jakie ryby powinniśmy kierować nasz wzrok? Po które powinniśmy chętniej sięgać?
Tutaj absolutnie nie próbowałbym narzucać nikomu swoich gustów, bo każdy z nas ma inne kubki smakowe, inne preferencje smakowe. Także każda ryba jest godna zjedzenia, tyle bym powiedział. Ale jeśli miałbym wskazać, które ewentualnie mają najwięcej kwasów omega-3, to musimy szukać ryb bardziej tłustych i raczej morskich. One zawsze mają więcej omega-3 niż słodkowodne ryby i wśród słodkowodnych jednym wyjątkiem są ryby łososiowate, ponieważ one również mają więcej omega-3 niż te żyjące w wodach niebieżących, czyli w jeziorach. Ale karp również ma omega-3 i poza tym ma także bardzo dobrze łatwo wchłanialne białko, dużo mikroelementów. Także każda z tych ryb jest godna uwagi, ale zwróciłbym uwagę Polakom na te makrele, które pojawiają się coraz częściej jako surowe, aby ich nie panierować, nie smażyć na oleju, tylko grillować. No ona się idealnie nadaje jednak do grillowania i to można grillować w folii, można także w żaroodpornym zamknąć naczyniu i upiec. Ta ryba się odwdzięczy smakiem, ponieważ jest pyszna w każdej postaci, ale absolutnie nie można jej dotłuszczać żadnym olejem, ponieważ sama jest bardzo tłustą rybą.
Mam nadzieję, że podczas tej rozmowy przekonaliśmy Państwa do jedzenia ryb. Moim gościem był doktor habilitowany inżynier Radosław Kowalski z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a za rozmowę dziękuję Dorota Grzymska.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.